Głosy tradycji. Ostrołęka w kulturze i historii. Cykliczna audycja radiowa poświęcona popularyzacji dziedzictwa kulturowego Ostrołęki. W każdy czwartek o godzinie 10.15.
Moim i Państwa gościem jest pan Mirosław Grzyb, wiceprezes Związku Kurpiów. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witajcie do nas.
Rok 2025 został ustanowiony w Ostrołęce rokiem Adama Chętnika. Przypomnijmy, jakie zasługi ma Chętnik dla Kurpiowszczyzny.
Chętnik jest tą osobą, który obudził ducha Kurpiów. Działalność jego była tak wszechstronna, że można powiedzieć, do dzisiaj nie było takiej osoby, która tyle dokonała dla swojego regionu. On był rodowitym Kurpiem i działał na wielu polach. Między innymi posłem był, ale przede wszystkim jego działalność polegała na tym, żeby swoją pracą, swoją postawą budzić ducha Kurpiów, żeby nie zaginęła tożsamość regionu.
No właśnie, bo praca naukowa to jest jedno. Te książki też są w ramach Otwartej Kultury, można je znaleźć i przeczytać. Książki sprzed ponad 100 lat. Ale Chętnik był nie tylko teoretykiem, ale był przede wszystkim społecznikiem i działaczem.
Tak, już tak idąc dalej, to był również posłem, czyli był również politykiem. Ale nas jako Związek Kurpiów najbardziej interesuje jego działalność jak gdyby dla regionu, taka bezpośrednia, w zakresie właśnie ochrony dziedzictwa, budzenia tożsamości, promocji regionu kurpiowskiego.
Czy ktoś przed Chętnikiem opisał życie Kurpiów w tak różnorodnych ujęciach?
Absolutnie czegoś takiego nie było. Są osoby, które Kurpiami się interesowały, które o Kurpiach pisały. No, drugą taką osobą to jest ksiądz Władysław Skierkowski, natomiast jest to osoba, która przybyła tutaj z zewnątrz i się zachwyciła Kurpiami. Przybyła do Myszyńca, kilka lat tutaj przebywała, przede wszystkim okres I wojny światowej, ale później w każde wakacje wracała. Po prostu osoba, ksiądz wiedział, że kultura kurpiowska, że pieśni kurpiowskie są niepowtarzalne, że są nadzwyczajne, postanowił je zbierać. Część została wydana w Towarzystwie Naukowym Płockim w postaci zeszytów, resztę wydał Związek Kurpiów na przełomie wieków, po powstaniu Związku Kurpiów. I dzięki temu te pieśni ocalały. Ksiądz Władysław Skierkowski, jak wiemy, po prostu prace jego w pełni, w sile wieku zostały przerwane przez okupanta niemieckiego.
No dobrze, a Ostrołęka to Kurpie?
A to jest ciekawe pytanie, dlatego że etnograficznie, jak państwo i pani wie, granica jest na rzekach, po prostu na przykład tutaj na rzece Narwi. Ale my uważamy, że Ostrołęka, czy Nowogród, czy Chorzele, czy Przasnysz są miastami takimi, można powiedzieć, półkurpiowskimi, dlatego że tutaj były siedziby władz na przykład. Siedziby władz znajdowały się w Ostrołęce, siedziby starostw znajdowały się w Ostrołęce, a ponadto już nie można tak trzymać się tego, literalnie do tego tak podchodzić, bo przecież dzisiaj połowa mieszkańców Ostrołęki to są naprawdę rodowici Kurpie, którzy tutaj się przesiedlili i mieszkają. A propos Ostrołęki, to wiemy, że Ostrołęka również, granice miasta są po drugiej stronie, więc tutaj kilka tych czynników wpływa na to, że na pewno Ostrołękę można nazwać miastem kurpiowskim, aczkolwiek jeśli ktoś może też nie uważać, że to nie jest miasto kurpiowskie, nie będziemy się o to bić.
Czyli są jakieś takie spory, ale jedno jest pewne, to życie Puszczaków i Ostrołęczan mocno się przenikało, o czym pan powiedział, i musiało na siebie mocno wpływać.
No zdecydowanie tak, to zresztą nie tylko Kurpiów czy Puszczaków i Ostrołęczan, ale również Kurpiów i mieszkańców Przasnysza, po drugiej stronie, od strony zachodniej na przykład, czy Chorzel, czy również Łomży, czy Nowogrodu, czy Kolna, po prostu Kurpie jeździli tam na jarmarki, na targi, sprzedawali, handlowali. Również, co trzeba powiedzieć, również w tamtych rejonach pracowali po prostu, gdyż jak wiemy, ziemie na Kurpiach są biedne i jeszcze do niedawna, żeby utrzymać rodziny, to Kurpie musieli jeździć po prostu na zarobek, na prace sezonowe i często się najmowali właśnie w tych terenach, w rejonach bogatszych, gdzie rolnictwo bardziej kwitło, gdzie ziemie były lepsze, czyli czy za Kolnem, czy za Przasnyszem po prostu. No trudno, Kurpie są zaradni i sobie jakoś musieli dać radę.
Czy te surowe, czy też często biedne warunki życia wpływały, kształtowały charakter Kurpiów?
Tak, tak. Myślę, że ten, no dzisiaj nazywa się Kurpiów, jak gdyby czasami im się przypina łatkę, że są uperci, tak jak mówię, uparty jak kur, bzi, zabzi. Ja uważam, że to są cechy bardzo dobre, bardzo potrzebne. dzięki czemu kurpie przetrzymali przez wszelkie jakieś złe czasy. I dzisiaj jadąc przez Kurpie możemy podziwiać piękne budynki, piękny region, często ładniejsze niż i lepiej zbudowane niż w rejonach tak zwanych szlacheckich, czyli pozakurpiowskich.
Ja jestem Radowitą Łomżynianką i rzeczywiście od dziecka słyszałam, uparty jak Kurp. Kurpie kochali niezależność i wolność.
Kurpie, trzeba to zawsze podkreślić, byli wielkimi patriotami i miłośnikami Polski, obywatelami Polski. Na Kurpiach nie zdarzyły się zdrady. Wielu Kurpiów, bardzo dużo zginęło. Na Kurpiach, na terenie Kurpiów jest bardzo wiele pomników. Nawet w przewodniku, który wydaliśmy, jest jedna trasa, taka tematyczna, szlakiem bitew, powstań na ziemi kurpiowskiej po prostu. Oczywiście wielu przypłaciło krwią. Kurpie brali udział w powstaniach, brali udział w wojnach, w obronie oczywiście ojczyzny polskiej.
Czyli nie trzeba było ich namawiać do obrony ojczyzny, to było naturalne.
Zdecydowanie. To zaczęło się oczywiście od czasów dużo, dużo wcześniejszych, kiedy tereny Kurpiów, kiedy jeszcze w Polsce rządzili królowie, a również wcześniej, kiedy książęta mazowieccy. Kurpie byli, można powiedzieć, w jakimś sensie obrońcami puszczy. Puszcza była królewska, więc Kurpie byli też królewscy. Kurpie, podobnie jak może górale, byli ludźmi wolnymi zawsze. Byli ludźmi wolnymi, nie znali pańszczyzny, nie znali nakazów. Jeżeli coś starostowie próbowali docisnąć, to jechali na skargę do króla.
I stanęli po stronie króla Leszczyńskiego.
Tak, tak. To jest taki okres walk od sasa do lasa. Tak, stanęli po stronie króla Leszczyńskiego jako tego legalnie wybranego.
W jaki sposób jako Związek Kurpiów chronicie tę tożsamość kurpiowską?
Zacznę może tak historycznie, że nawiązujemy troszkę do działalności Adama Chętnika, gdyż Adam Chętnik, kiedy Polska odzyskała wolność, założył Związek Puszczański. Związek Puszczański po to, żeby jak gdyby Kurpie sami mogli się organizować, sami to, co można chronić, rozwijać, również gospodarczo. Związek Puszczański po kilku latach zaprzestał działalności z różnych przyczyn, nie czas tutaj o tym mówić. Druga próba założenia jakiejś takiej organizacji wśród Kurpiów była przed II wojną światową i znowuż II wojna światowa, wybuch, przerwała działania. Później wiadomo, w Polsce był socjalizm, państwo, władze nie lubiły niezależności, nie lubiły lokalności. Jeżeli już, to zespoły kurpiowskie mogły oczywiście gdzieś występować, ale na zasadzie takiej po prostu na koniec akademii, w części artystycznej tylko, ale nikt nie dbał o te regiony. I kiedy Polska już, tak można powiedzieć, po 89 roku w pełni odzyskała wolność, więc również Kurpie zaczęli się organizować. Wtedy powstał właśnie Związek Kurpiów. Oddolnie powstał i oddolnie swój program kształtował. Chodzi o to przede wszystkim, tak jak tutaj mówiliśmy, chodzi o ochronę naszego dziedzictwa historycznego, kulturowego. Chodzi o budzenie tożsamości, żeby młodym wmawiać, no przekonywać ich albo czasami swoją postawą, że bo to tak mówię, dzisiaj to jest takie, kurp brzmi dumnie. Już dzisiaj po prostu nikt się nie wstydzi tego, że kurpiem, ale lat temu 30-40 to po prostu za czasów PRL-u tak było, że efekt był taki, że kurpie, wstydźcie się, bo jesteście słabiej wykształceni, bo jesteście biedniejsi, jesteście nienowocześni, mówicie niepoprawnie po polsku. Nie to, że macie swój dialekt, powinniście być tego dumni, ale wy mówicie niepoprawnie po polsku, w związku z czym was trzeba troszeczkę jeszcze uczyć i edukować.
Skoro wywołał pan młodych ludzi, to jak to jest z tymi młodymi? Czy oni są zainteresowani dziś tym dziedzictwem i tą tradycją? Czy może chcą być jak każdy inny nastolatek w Europie?
Znaczy myślę, że i tak i nie. To jest tak jednoznacznie nie można na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast fakt jest taki, że w tej chwili bardzo dużo zespołów jest na Kurpiach. Nigdy tyle nie było zespołów. Wszystkie mają pięknie ubranie, mają w strojach. Występują oczywiście w tych zespołach. To są zespoły zarówno młodzieżowe, jak i dziecięce, jak i seniorskie. Nie ma problemów z naborem dzieci, że nie chcą występować. No, przykłady to powiedzmy oczywiście Myszyniec, oczywiście Kadzidło, ale niedawno byłem na jubileuszu szkoły w Zawadach. Zawady są takim pięknym miejscem, gdzie po prostu to się zrywa, ale również Zbójna, również Nowogród. Myślę, wydaje, że dobry czas jest. Natomiast no wiadomo, że są jakieś zagrożenia, zagrożenie związane z tym, że nie ma granic po prostu i że ta jakaś tam nowoczesność wkracza do Polski, na tym, że ten angielski leciutko wypiera jak może również nie tylko Kurpiowski, ale również polski. No ale jakoś trzeba sobie w tym świecie radzić.
Dbacie o to, żeby dialekt nie zaniknął. Kurpie nie gęsi i swojego małego księcia też mają.
Tak, mamy małego księcia. To było takie dla nas wyzwanie. W ogóle się zastanawialiśmy, co najpierw, jaką książkę wydać, ale tutaj nie było dyskusji. Mały książę po polsku, po kurpiowsku mały ksiądz. Udało się, bo w Kadzidle była konferencja Mały książę w świecie języków i dialektów i gwar. Mnóstwo profesorów zjechało do Kadzidła, także powiem pani redaktor i państwu, że w tej chwili już mamy przetłumaczone drugą pozycję i to taką dużą. Mówię o literaturze pięknej, o krasnoludkach sierotce Marysi. Także niebawem jakieś kawałki już będą się w necie ukazywać. Książkowe wydanie być może na gwiazdkę tego roku.
Są też inne wydawnictwa, między innymi piękny przewodnik turystyczny, który trzymam przed sobą. Na koniec zapytam, trudno się nauczyć kurpiowskiego?
Znaczy tak, dla rodowitych kurpiów jest łatwo nauczyć. Powiem tak, mieliśmy kurs w Myszyńcu dla nauczycieli. Około 15 nauczycielek brało udział. I takie właśnie pytanie padło, czy kurpiowski jest trudny? Wśród tych 15 osób była jedna osoba z Pomorza, która nie urodziła się na Kurpiach. I ona powiedziała, że kurpiowski jest trudny, natomiast wszystkie inne powiedziały, że jest łatwy.
Zachęcamy do państwa do tego, aby sięgać do tych publikacji i może nauczyć się dialektu kurpiowskiego. Dlaczego nie? Moim i państwa gościem był Mirosław Grzyb, wiceprezes Związku Kurpiów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do łobacania.
Głosy tradycji. Ostrołęka w kulturze i historii. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.